Chwała Bogu, drogie siostry, drodzy bracia, witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kazania z cyklu Praktyczne chrześcijaństwo, część trzecia pod tytułem Mądry i głupi. A wersetem przewodnim, fragmentem, w zasadzie fragmentami, dwoma fragmentami przewodnymi tego zwiastowania jest przypowieść o dwóch budowniczych domów. Pierwsza przypowieść, to jest ta sama przypowieść, ale została zapisana w dwóch Ewangeliach. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, od 24 do 29 wersetu. Przeczytajmy. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I ta sama przypowieść oczami opowiedziana, oczami Łukasza, opowiedziana przez Ewangelistę Łukasza, rozdział Ewangelii Łukasza, rozdział 6, od 47 do 49 wersetu. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Teoria i praktyka. Pamiętacie dwa największe mity na temat teorii i praktyki? Pierwszy mit to taki, że teoria nie ma nic wspólnego z praktyką, a drugi to ten, że praktyka jest najważniejsza. Ale to są dwa największe mity na temat teorii i praktyki. Co robi teoretyk? Teoretyk wie, co ma robić, wie, co będzie dla niego dobre, ma teorie na różne sprawy, ale jego wiedza teoretyczna niczego w życiu nie zmienia. A praktyk? To osoba w działaniu, przede wszystkim działanie, ale brakuje teorii i wiedzy. Dominuje nastawienie na praktyczność, najczęściej metodą prób i błędów. Praktyk pomija teorię, bo uważa, że nie ma ona przełożenia na rzeczywistość. I chcę po raz kolejny, już po raz trzeci powtórzyć i przypomnieć, że ani teoretyk nie ma racji, ani praktyk nie ma racji. To znaczy, ani sam praktyk nie ma racji, ani sam teoretyk nie ma racji. Dlatego, że największą siłą, że największe znaczenie jest wtedy, kiedy teoria i praktyka są ze sobą razem. A więc najważniejsze, ważna jest i teoria, i praktyka, a najważniejsze są wtedy, kiedy są ze sobą w danej sytuacji razem. Co to jest praktyczne chrześcijaństwo? To połączenie teorii z praktyką, to połączenie wiedzy z działaniem, ale i tym razem chcę bardzo to głośno i wyraźnie zaznaczyć, ale to połączenie wiedzy i działania, ale nie byle jakiej wiedzy i nie byle jakiego działania. To już trzecie moje kazanie na temat praktycznego chrześcijaństwa. W pierwszym kazaniu mówiłem, jeśli pamiętacie, jeśli nie, to wam przypomnę, mówiłem o tym, że Pan Jezus oczekiwał od uczniów, że nakarmią te tysiące głodnych, zmęczonych ludzi, które się zgromadziły, żeby posłuchać Pana Jezusa Chrystusa. Ale uczniowie nie potrafili tego zrobić. Za drugim razem mówiłem o tym, że kiedy przyprowadzono do uczniów, ojciec przyprowadził do uczniów swojego syna chorego na epilepsję. Okazało się, że był opętany, dlatego miał epilepsję, żeby go uzdrowili, wypędzili, to co uczniowie. I Pan Jezus oczekiwał, że oni to zrobią. Był na nich zły. Co się okazało? Uczniowie nie potrafili tego zrobić. Pan Jezus im powiedział dlaczego. Dlaczego po raz trzeci mówię o praktycznym chrześcijaństwie? Dlaczego wracam do tego? Dlatego, że ciągle wielu chrześcijan wydaje się, że poprzez powszechny i natychmiastowy dostęp do dowolnego rodzaju informacji, takich jak kazania w internecie, nauczanie, studium biblijne, czytanie Biblii w dziesiątkach egzemplarzy, tłumaczeń, stają się lepszymi naśladowcami Chrystusa, stają się lepszymi uczniami. Coraz więcej ludzi, coraz więcej chrześcijan tak myśli. Czy tak jest? Po raz trzeci zadaję pytanie, czy tak jest? Odpowiem w ten sposób. I tak, i nie. Nie, jeśli poprzestaniemy tylko na teorii i wiedzy, a tak, jeśli połączymy zdobytą teorię i wiedzę z działaniem. Z działaniem w naszym życiu. Wtedy będziemy lepszymi naśladowcami Jezusa. Wtedy będziemy lepszymi uczniami Chrystusa. Czy Pan Jezus chce mieć w swojej szkole mistrzów, ale tylko od teorii? Jak myślicie? Praktyczne chrześcijaństwo to połączenie, tak jak powiedziałem, wiedzy z działaniem, ale nie byle jakiej wiedzy i nie byle jakiego działania. Dlatego chciałbym na coś bardzo zwrócić uwagę wam. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. Posłużę się, przygotowałem kilka pytań, na które sami sobie odpowiedzcie. Czy cała tak zwana wiedza biblijna w internecie i w książkach pochodzi od Jezusa i Jego słowa? Czy wszyscy, których możemy słuchać w internecie i w ogóle w naszym życiu, są naprawdę naśladowcami Jezusa? Czy wszyscy, których możemy słuchać w internecie i w ogóle w życiu, są tak samo pięknym przykładem w codziennym życiu, jak pięknie mówią? Jeszcze jedno pytanie. Czy wszyscy, których możemy słuchać w internecie i w ogóle w naszym życiu, są warci tego, by ich podawać jako przykład? A może warto sprawdzić, kogo słuchamy i co słuchamy? Jak to sprawdzić? Wiecie, w dzisiejszych czasach wystarczy podzwonić. Może wystarczy gdzieś zadzwonić, żeby się przekonać, czy ktoś ten jest autorytetem i wzorem, za jaki chce być uważany. Może wystarczy zadzwonić do jego żony i spytać się, jakim jest mężem. Może wystarczy zadzwonić do jego dzieci i spytać się, jaki jest ojcem. Może wystarczy zadzwonić do jego szefa i spytać się, jakim jest pracownikiem. Może wystarczy zadzwonić do jego pastora i spytać się, jakim jest bratem. A może wystarczy zadzwonić do jego rodziców, jeśli żyją, jakim jest synem. A co, jeśli nie można tego sprawdzić? Jeśli nie można tego sprawdzić, albo jeśli nie chcesz tego sprawdzić, to pytam się, siostro, bracie, to dlaczego słuchasz tego kogoś na przykład? Dlaczego tak łatwo to przyjmujesz i tak łatwo w to wszystko wierzysz? Co dzisiaj jest dostępne, co dzisiaj jest oferowane. Zastanów się, kogo słuchasz i kim się szczycisz. Bo Pan Jezus chce mieć w swojej szkole uczniów, którzy po pierwsze Jego słuchają, a po drugie, którzy Jego naśladują. Amen? Pan Jezus takich chce mieć przede wszystkim, tylko takich uczniów chce mieć w swojej szkole, którzy po pierwsze Jego słuchają, a po drugie Jego naśladują. Chcę, żebyś Jego uczniowie połączyli teorię z praktyką. Wiedzę z działaniem. A to połączenie ma być w Nim, bo to Jego mamy słuchać i Jego mamy naśladować. Co to znaczy, że mamy naśladować Jezusa Chrystusa jako Jego uczniowie w Jego szkole? To znaczy, że słuchają i imitują Jezusa. Albo słuchają i kopiują życie Jezusa. Inaczej, słuchają i wzorują się na postępowaniu Jezusa. Jeszcze inaczej, słuchają i działają w sposób podobny do Jezusa. Inaczej, słuchają i robią coś tak, jak robił Jezus. I jeszcze słuchają i odwzorowują życie Jezusa we własnym życiu. Słuchają i biorą przykład z Jezusa. To znaczy, że ich życie ma być życiem, jakie miał i jakie prowadził kto? Pan Jezus Chrystus. Czy wszyscy, których słuchasz w internecie albo w swoim życiu, mogą ci to zagwarantować? Pan Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 10 powiedział o sobie i powiedział o swoich uczniach następujące słowa. Przeczytam wersety, które wybrałem z tego 10 rozdziału od 2 do 5, werset 9, potem 14 i 27. Pan Jezus powiedział tak o sobie i o swoich uczniach. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Werset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Werset 14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. I werset 27. Owce moje, czyjego głosu słuchają? Głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A więc moje owce, po pierwsze, mojego głosu słuchają, mówi Jezus, a po drugie, idą za kim? Idą za mną. Nie tylko słuchają mojego głosu, ale idą za mną, tam gdzie ja idę, tak jak ja idę. I po co ja idę? Dlaczego praktykowanie jest takie ważne? Dlaczego działanie jest takie ważne? Dlaczego wracam do tego po raz trzeci w cyklu Praktyczne chrześcijaństwo? Wiecie dlaczego? Dlatego, że w działaniu i tylko w działaniu i w praktyce widać, kto jest uczniem Chrystusa, a kto nie. Nie wystarczy posiadać wielką i potężną wiedzę w swojej głowie, w swoim umyśle i być wspaniałym teoretykiem na ustach. Po tym jeszcze nie można stwierdzić, czy ktoś jest naprawdę uczniem Chrystusa, czy nie. To się dopiero stwierdzi w jego życiu codziennym, w jego postępowaniu, w jego działaniu, w jego życiu. To, jak żyje i jak postępuje. Czy jest naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa. Dopiero w działaniu słychać i widać, co jest w sercu i życiu człowieka. Czy on naprawdę słucha i wykonuje i żyje, tak jak mówił Pan Jezus. Dlaczego jest coraz więcej teoretyków? Dlaczego jest coraz więcej teorii? Dlaczego jest coraz więcej wiedzy w Kościele i w ogóle? A dlaczego coraz mniej praktycznego działania? Zwyczajnego działania, normalnego życia z Bogiem? Zadaję sobie takie pytanie, zadaję wam, dlaczego? Dlaczego jest coraz więcej teorii, teoretyków i wiedzy w Kościele, a coraz mniej normalnego życia, praktykowania i działania? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie i nie chcę nikogo urazić. Może dlatego, że lepiej jest być mistrzem w teorii i wiedzy, niż być miernotą w naśladowaniu Chrystusa. Może dlatego. Może dlatego, jeszcze raz powtórzę, że lepiej być mistrzem w teorii i wiedzy, niż być miernotą w naśladowaniu Jezusa. Bo łatwiej jest strzelać wokoło na oślep wersetami biblijnymi, jakąś wiedzą biblijną i siebie uważać za najmądrzejszego od wszystkich. Bo łatwiej jest mówić o innych źle i negatywnie, czyli krytykować i osądzać, a siebie uważać za lepszego od innych. Bo łatwiej jest nie akceptować priorytetów, a swoje własne priorytety uznawać za najlepsze i najważniejsze. I jeszcze jedna rzecz. Bo łatwiej jest nie uznawać innych autorytetów, a siebie samego uznawać za największy autorytet. Dlatego. A Pismo Święte mówi na ten temat wszystko. Czy pamiętacie, co Pismo Święte na przykład mówi o szacunku do drugich osób i do autorytetu? Kto powinien być obdarzony przez nas szacunkiem i autorytetem? Pamiętacie? To wam tylko przypomnę. Po pierwsze, kogo mamy szanować najbardziej? Kto ma być największym autorytetem dla nas? Bóg. Amen? Ale nie tylko. Bóg przede wszystkim, nade wszystko. To jest największy autorytet i powinniśmy go darzyć największym szacunkiem naszym. Ale Boże Słowo mówi również o tym, że mamy szanować i dla nas autorytetem powinni być kto? Rodzice. Biblia mówi o tym, że mamy szanować i naszym autorytetem powinna być siwa głowa. I jeszcze jeden przykład, chociażby Biblia mówi, że naszym autorytetem i darzyć szacunkiem powinniśmy naszych przełożonych. Jak jest na świecie z szacunkiem i z autorytetami dzisiaj? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma, nijak. Praktycznie brak autorytetów, praktycznie brak szacunku. A jak jest w Kościele? Łatwo jest być mistrzem teorii i wiedzy. Ale trudniej i trudno jest być dobrym przykładem. Jest trudniej naśladować Jezusa, niż go cytować. Jest trudniej kopiować Jezusa, wzorować się na nim, działać jak on, robić to, co on, brać przykład z Jezusa, a łatwiej jest go tylko cytować w swoim życiu. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale od 1 do 11 wersetu tak napisał o Panu Jezusie. Mistrzu teorii i wiedzy i mistrzu w praktyce. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, bądźcie zgodni, bądźcie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto przykład najlepszego mistrza teorii i wiedzy, ale i praktycznego działania. Dlatego, że Pan Jezus wszystko, co powiedział, wszystko również wykonał w swoim życiu. Pan Jezus nie wypowiedział żadnego pustego, ani jednego pustego słowa. i nie nałożył na żadnego człowieka nic więcej niż to, jak traktował siebie samego i jak wyglądało jego całe życie. Dlatego, kiedy siadł na górze i wiele ludzi było z nim, kiedy mówił to słynne, nazywamy je kazaniem na górze, rozpoczyna się na przykład w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 6, kończy się w 7 rozdziale i pod koniec tamtego spotkania ze swoimi uczniami, z wieloma ludźmi, Pan Jezus przytacza i przynosi im i mówi im przypowieść o dwóch budowniczych domów. Żeby pokazać im, na czym polega i jak wygląda praktyczne chrześcijaństwo, jak wygląda prawdziwe uczniostwo, a jak wygląda nieprawdziwe uczniostwo. A więc Mateusz i Łukasz, Mateusz w rozdziale 7, Łukasz w rozdziale 6, przytaczają tą samą przypowieść o dwóch budowniczych domu, przez którą Pan Jezus chce pokazać, na czym polega uczniostwo, czym jest uczniostwo dla Jego uczniów w Jego szkole, gdzie On jest dyrektorem, szefem, prezesem, właścicielem, który sprawuje pieczę nad wszystkim od początku do końca, co w tej szkole się dzieje. Kiedy czytamy Mateusza, Mateusz zwraca się przede wszystkim do ludzi żyjących w Izraelu, zwraca się do Żydów. Kiedy czytamy Łukasza i później zaraz omówię chwilę kontekst, widzimy, że zwraca się bardziej do tych, którzy są poza Izraelem, w świecie helenistycznym. I zwrócę uwagę na dwie takie podstawowe różnice w opisie tej przypowieści u Mateusza i Łukasza. Po pierwsze, pierwsza różnica dotyczy sposobu budowania domu. Kiedy czytamy Mateusza i Łukasza, w przypadku solidnych domów konstruowanych w Izraelu, ich fundament był zakładany na twardym, skalistym podłożu i praktycznie cała Galilea miała taki grunt. I Pan Jezus, to jest początek Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 1 werset, oni są w Galilei, kiedy Pan Jezus jest na tej górze, kazanie na górze, błogosławieństwa wypowiada różne i mówi, jak mają żyć, co mają robić. Są w takim właśnie miejscu, gdzie praktycznie cała Galilea to skała, piaskowiec, bazalt, a przede wszystkim wapień, na której dosyć łatwo można było zbudować dom bez większego trudu. Czyli na tej skale, na której praktycznie się znajdowali, wystarczyło postawić fundament, od którego miała rosnąć cała budowla. Ale już dalej, im dalej od Galilei, na północ, do tych nadmorskich stron i stref, to już pustynia, dużo piasku i ziemia. I żeby ten sam dom, który można było łatwo postawić w Galilei, postawić na drugim końcu Izraela, gdzieś na północy, to trzeba było naprawdę poświęcić czas, siłę, energię i dobrze się przygotować i zacząć najpierw od tego, żeby wykopać. Wykopać tyle piasku i tyle ziemi, aż do momentu, kiedy doszło się do skały, do takiego podłoża, na którym można było dopiero założyć fundament, a na tym fundamencie budować swoją budowlę. To po pierwsze. A więc sposób budowania domu. Po drugie, druga różnica w przekazie między przekazem Mateuszowym i Łukaszowym co do tej jednej i tej samej przypowieści, to, że dom musi stawiać czoła różnym żywiołom natury. U Mateusza jest to wielki, potężny deszcz z burzą, który pewnie niesie też ze sobą wodę z jakichś górskich strumieni i on wtedy przychodzi na ziemię i uderza w dom. A Łukasz mówi o potopie, mówi o tym, że rzeka wypłynęła ze swojego koryta i zalała wszystko potężnie. Nagle wielka woda przychodzi i zalewa jakiś dom. Teoria, a praktyka w przypowieści o dwóch budowniczych domu. I Pan Jezus w tej przypowieści o dwóch budowniczych mówi o dwóch uczniach swoich. Mówi o dwóch swoich uczniach. Co ich łączy? Co ich łączy? Obydwaj, co robią? Słuchają Pana Jezusa. Popatrzcie. Dwaj budowniczowie to dwóch uczniów. To, co ich łączy, to to, że obydwaj słuchają Pana Jezusa. Ale tylko jeden z nich naśladuje Pana Jezusa w swoim życiu. Tylko jeden z nich naśladuje. I Pan Jezus zwraca się i mówi, jak to jest? Zadaje pytanie, Ewangelia Łukasza 6,46. Jak to jest? Dlaczego nie ma spójności między słowami, które wypowiadacie, a czynami, które robicie? Dlaczego to się nie klei? I mówi tak, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Innymi słowy, no jak to jest? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, skoro nie naśladujecie mnie, nie robicie tego, co ja robię w swoim życiu? Innymi słowy, jeśli mnie nie naśladujecie, to czy ja naprawdę jestem waszym Panem? Czy powinniście mnie nazywać swoim Panem, skoro mnie nie naśladujecie? Nie odwzorowujecie mojego życia w swoim? Według omawianej przypowieści słuchanie i naśladowanie Jezusa, a więc uczniostwo, składa się z trzech części. I o nich teraz powiem na zakończenie. A więc uczniostwo, o którym mówi Pan Jezus poprzez przypowieść o dwóch budowniczych domów, składa się z trzech części. Pierwsza część mówi o tym, że każdy z nas buduje, że uczeń Jezusa Chrystusa buduje. Każdy z nas buduje. Ale jeden uczeń buduje z fundamentem na skalę, a drugi uczeń buduje bez fundamentu na piasku. Chociaż wszyscy słuchają Jezusa. Po drugie, a więc każdy z nas buduje. Po drugie, mówi o tym, że w uczniostwie musimy stawić czoła różnym przeciwnościom. Czy to wielkiej burzy i deszczu, czy to wylania się wielkiej rzeki nagle. I dosłownie w tekście hebrajskim u Mateusza jest powiedziane, kiedy gwałtowna burza przyszła z ulewą, która sprowadziła z góry rwące potoki, to tak jakby kamień czy przeszkoda, powstał kamień lub przeszkoda, o którą dom niczym człowiek może się potknąć i upaść, dosłownie. A więc może przyjść do twojego i do mojego życia i przychodzi coś takiego, co może być kamieniem, jakąś przeszkodą, a my budujący dom możemy się o nią potknąć i upaść. Albo z drugiej strony, jak mówi Łukasz, kiedy wezbrane rzeki wylały gwałtownie, nastąpiła wielka powódź, tam dosłownie pisze, rozerwały na kawałki cały dom. On się rozpadł. Czy chcielibyśmy, bracia i siostry, żeby nasza budowla, którą budujemy jako uczniowie Jezusa Chrystusa, tak się rozpadła? Tak się potknęła i tak upadła? I trzecia rzecz dotycząca uczniostwa, o której w tej przypowieści o dwóch budowniczych domów mówi Pan Jezus do swoich uczniów i wszystkich słuchających, jest taka, że uczniostwo niesie ze sobą konsekwencje. Konsekwencje dobrego budowania albo konsekwencje złego budowania. Konsekwencje dobrego budowania są jakie? Że gdy przyjdą przeciwności do twojego i mojego życia, to co? To, co budowaliśmy, a więc nasze życie się ostoi, zatrzyma. To, co przyjdzie, nie powali cię. To, co przyjdzie, nie rozwali twojego życia. Ale jeśli ktoś buduje bez fundamentu i na piasku, a więc tylko słucha Jezusa, a nie naśladuje go w swoim życiu codziennym, to kiedy przyjdą nawałnice, kiedy przyjdą przeciwności, to co się stanie? Co się stanie? Powiedzcie mi. Wszystko runie i się zawali. I uwaga, bezpowrotnie tam już nie ma czego odbudowywać. Upadek jego, jak czytamy u Mateusza i Łukasza, był wielki, był zupełny, był ostateczny. Podsumowując, ten, który zbudował dom, ten budowniczy, który zbudował dom z fundamentem na skalę, jest nazwany roztropnym, inaczej mądrym budowniczym. Mądrym, roztropnym uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Ten budowniczy zaś, który zbudował dom bez fundamentu na piasku, jest określony mianem osoby nieroztropnej albo inaczej głupiej. Czy pamiętacie przypowieść Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, o 10 pannach? Tam jest użyty dokładnie ten sam zwrot. 5 z nich było roztropnych, tych panie na 5 było nieroztropnych. A więc słuchanie z jednoczesnym naśladowaniem Jezusa to roztropność, to mądrość oznaczająca budowanie fundamentu swojego życia na skalę. Natomiast słuchanie bez naśladowania Jezusa to nieroztropność, to głupota oznaczająca budowanie swojego życia bez fundamentu i na piasku. W obliczu różnych trudności i przeciwności, które pojawiają się w twoim, moim życiu, bracia i siostry, potrzebujemy fundamentu. Potrzebujemy fundamentu. Potrzebujemy fundamentu, który będzie na skalę, na którym to fundamencie będziemy budować nasze życie. Bo to, co budujemy, musi się ostać aż do końca, aż Pan przyjdzie. Amen? Ta budowla musi przetrwać wszystko i ona może przetrwać wszystko, jeśli ma fundament twoje i moje życie i jeśli ten fundament twojego i mojego życia jest na skalę. Potrzebujemy fundamentu. Nie potrzebujemy przede wszystkim tylko wiedzy i teorii i pięknych słów. Potrzebujemy fundamentu, na którym możemy budować nasze życie duchowe w taki sposób, tak, że nasze życie będzie można porównać do życia, jakim miał Pan Jezus Chrystus. Jaki jest twój życiowy fundament i na czym go postawiłaś, na czym go postawiłeś? To jest moje pytanie, którym chciałbym zakończyć to kazanie. To już koniec tego kazania. Amen.